jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dziś w cyklu Smak zdrowia problem cukrzycy, dokładnie o problemie cukrzycy typu pierwszego u dzieci i młodzieży będziemy rozmawiać dziś podczas programu aż do godziny 15 w Zielonogórskim Studiu Radia Zachód. Trzy panie, dr Ewa Malarek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest pediatrą, endokrynologiem, diabetologiem dziecięcym. Którąś jeszcze z tych funkcji warto wymienić w kontekście naszej rozmowy?
Nie, wystarczy.
Pani Olga Arcikiewicz-Mosiąc, założycielka grupy wsparcia dla rodziców po drugiej stronie cukru. To grupa działająca w Zielonej Górze, także prezeska Stowarzyszenia Przestrzeń 4A. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I po mojej lewej stronie pani Katarzyna Dudzic, dyrektor zespołu edukacyjnego numer 1 w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się nazywam Sylwia Misiak, za konsoletą dziś Andrzej Gruszka. Andrzej Gruszka jest gotów też odbierać dzisiaj państwa telefony, gdybyście mieli państwo ochotę włączyć się do naszej rozmowy, dopytać ekspertów w studiu właśnie o problemy głównie dzieci i młodzieży, ale nie tylko, w ogóle osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego. Można do nas zadzwonić 68 324 22 55 i linia ulgowa 801 327 462. A takim bezpośrednim pretekstem do dzisiejszej rozmowy jest duża konferencja na temat cukrzycy, a zarazem pierwsza tego typu konferencja, jaka już za dwa tygodnie odbędzie się w Zielonej Górze. I od tego zacznijmy. I to pytanie na początek do pani Olgi, która jest jedną z inicjatorek właśnie tego wydarzenia. Do kogo jest kierowana ta konferencja?
Konferencja kierowana jest do szeroko pojętych opiekunów naszych dzieci, z którymi spotykają się w szkołach, przedszkolach, na zajęciach pozalekcyjnych, w klubach sportowych. Te osoby, które spędzają z nimi czas szkolny, czas wolny, półkolonie, ponieważ wiemy, ile wiedzy potrzebujemy tym osobom dać, żeby one czuły się bezpiecznie, opiekując się naszymi dziećmi.
Czyli też taka popularyzacja tematu.
No tak, bo ten temat bardzo wymaga popularyzacji. Ja od roku zmagam się z cukrzycą u swoich dwóch synów i jak weszłam w temat, to zdałam sobie sprawę, jak mało wiemy tak naprawdę. Wszyscy wiedzą wszystko o cukrzycy, ale jak przechodzi do szczegółu, to tak naprawdę o cukrzycy typu pierwszego wiemy bardzo mało i traktujemy go tak w taki bardzo dziwny sposób.
No i o to właśnie zapytam obecną w studiu panią doktor. Czym jest cukrzyca typu pierwszego i jaka jest różnica między tymi dwoma głównymi typami cukrzycy, o których słyszymy najczęściej, czyli typu pierwszego i typu drugiego?
Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą, którą najczęściej właśnie dotyczy dzieci. W aspekcie cukrzyc dochodzi do uszkodzenia komórek beta trzustki. To są takie komórki, które produkują insulinę. Jest to hormon, który wpływa na gospodarkę węglowodanową. I do końca nieokreślonej konkretnie przyczyny dochodzi do uszkodzenia tej trzustki i do bezwzględnego niedoboru insuliny. I ostatnie jakby objawy, ten okres takiego ujawniania się choroby, to jest jakieś najczęściej około 2-3 tygodni mocnych, nasilonych, charakterystycznych objawów. Dzieci są hospitalizowane, wymagają hospitalizacji. Taki pobyt po rozpoznaniu w oddziale to jest około 10, nawet 14 dni. Związane to jest z tym, że dziecko i rodzic muszą przejść kompleksową edukację dotyczącą cukrzycy. Bo jest to choroba, z którą to dziecko żyje na co dzień i tak naprawdę ono, jeżeli już jest wystarczająco duże, i rodzic podejmują codziennie decyzje terapeutyczne. Bo dziecko leczymy według zasad funkcjonalnej, intensywnej insulinoterapii, czyli rodzice muszą wiedzieć, jakie są wartości glikemii docelowe. Muszą wiedzieć, ile tych węglowodanów dostarczają z posiłkiem. Poza węglowodanami białka, tłuszcze też mają znaczenie. I jaką dawkę tak naprawdę insuliny dostosować za każdym razem, kiedy jest to potrzebne. Tak? I dzieci, które już są starsze, są samodzielne, są w stanie się sobą zaopiekować. Ale największym problemem są te małe dzieci, przedszkolne, wczesnoszkolne. Bo ten rodzic tak naprawdę jest, musi być z nimi prawie cały czas. Stąd ta konferencja.
I edukacja całej rodziny w tym kontekście.
Jak najbardziej.
Choroby pojawiające się w domu. Mówiła pani, że te bardzo nasilone objawy mogą się pojawiać 2-3 tygodnie wcześniej. A co jeszcze wcześniej? Czy my jesteśmy w stanie być jakoś czujni na nasze dzieci? Czy coś innego, co takiego konkretnego może nas ewentualnie zaniepokoić, nakierować, że być może warto zrobić dziecku badania w kierunku cukrzycy?
Jeżeli dziecko zaczyna pić 2-3 litry płynów dziennie, do 4, do 5 potrafią te dzieci pić. Zaczyna dziecko, które przesypia całą noc, wstawać nocy do toalety, zaczyna się popuszczanie moczu. Dziecko chudnie, jest osłabione, pojawiają się bóle brzucha, bóle głowy. To są niepokojące objawy. Z tym warto zwrócić się do lekarza i zrobić chociaż to badanie moczu, które też już nam pokaże glukozurię, ketonurię lub badanie glikemii.
Takie częste wychodzenie do toalety to też chyba w szkole można zaobserwować.
Na pewno, tak. Jeśli podczas lekcji dziecko kilkakrotnie zgłasza taką potrzebę, to jest to już sygnał dla nauczyciela, zdecydowanie. Wtedy nauczyciel oczywiście kontaktuje się z rodzicem, no i już rodzic zgłasza się do lekarza.
Czy po tego typu konferencjach, jak będzie za 2 tygodnie w Zielonej Górze, nauczyciele, którzy wezmą w niej udział, pani zdaniem będą mieli oczy bardziej otwarte i będą bardziej uważni, czujni na swoich uczniów, na to, tak, co może ewentualnie się z nimi dziać?
Myślę, że każda wiedza, każde nowe wiadomości na ten temat pozwolą nauczycielom szybciej, być może no, z taką większą uważnością zauważać właśnie takie pierwsze symptomy.
A dlaczego cukrzyca przez tyle lat może w ogóle nie dawać żadnych objawów?
Właśnie, to jest ta różnica między cukrzycą typu pierwszego a cukrzycą typu drugiego. Tu dochodzi do uszkodzenia komórek beta i do ich prawie całkowitej niewydolności. Tak? Stąd to ostre i takie mocne, że tak powiem, rozregulowanie gospodarki węglowodanowej do aż takiego ostrego stanu zagrożenia życia właściwie, które też może być pierwszym objawem cukrzycy u dzieci, zwłaszcza u małych dzieci, do rozwoju kwasicy ketonowej czy śpiączki ketonowej. To jest inaczej niż jest u osób dorosłych, gdzie tak naprawdę najpierw mamy ten hiperinsulinizm, czyli zwiększoną produkcję insuliny, insulinooporność, czyli nasze tkanki obwodowe na nią nie reagują i dopiero z czasem trwania cukrzycy dochodzi do uszkodzenia tych komórek beta i do insulinozależności. I to są te takie podstawowe różnice w mechanizmach, tak? Stąd u dzieci to nie jest kwestia lat. To jest okres ujawnienia się, to jest krótki, szybki, ostry okres. I to jest bardzo ważne, żeby zauważyć te pierwsze objawy, żeby nie dopuścić do tego ciężkiego, potencjalnie zagrażającego życiu stanu, jakim jest kwasica ketonowa.
Czyli w przypadku osób dorosłych możemy powiedzieć, że trochę pracujemy na tę chorobę, a u dzieci to...
Tak, i mamy profilaktykę, tak? U dzieci nie mamy profilaktyki. Na ten moment wiedza medyczna jakby nie jest w stanie zahamować rozwoju choroby, ale bardzo istotne, w jakim stanie to dziecko ma rozpoznanie, w jakim stanie jakby wchodzimy w nową rzeczywistość, która po prostu taka jest, a nie inna.
Czyli jak w przypadku każdej choroby, po prostu im wcześniej, tym lepiej, tym bezpieczniej dla tego dziecka. A czy możemy jakąś taką grupę osób, dzieci narażonych na wystąpienie tej choroby gdzieś wyodrębnić?
Nie ma w tej chwili takich zaleceń, tak? Jeżeli na przykład w rodzinie występuje, że robimy badania profilaktyczne, ponieważ nie mamy leczenia przyczynowego, tak?
A w jakich sytuacjach najczęściej ujawnia się ta choroba?
Często zdarza się, że 2-3 tygodnie wcześniej była jakaś infekcja, przeziębienie, katar, jakieś zapalenie gardła i to jest ten moment, kiedy ta trzustka powinna intensywniej, sprawniej funkcjonować i to jest ten moment takiego po tym okresie, kiedy ujawniają się objawy cukrzycy. I taka epidemiologicznie też jest sezonowość, że w okresie wiosennym i jesienno-zimowym. Ale to różnie bywa, bo teraz te nasza jesień, zima, wiosna, lato też są troszeczkę zaburzone, więc ten okres taki sezonowością też różnie bywa, ale tak jest. To są te też okresy czasowe, że tak powiem, ujawniania się choroby.
Zdecydowanie zapętlają się te pory roku. Już czasami nie wiemy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. A czy te objawy, które nawet gdzieś tam wyłapujemy u dziecka, czy one mogą być mylone z jakimiś innymi chorobami? Tak jak tu ja słyszę o tym, tak, że dziecko często biega do toalety, no to
zakażenie,
no może ma chorobę.
Podejrzenie, dokładnie, zakażenia w układzie moczowym. Jednym z objawów mogą być na przykład zakażenia grzybicze, tak? Ponieważ to jest przewlekła hiperglikemia, to jest pożywka dla wszelkich bakterii i zakażeń grzybiczych i na przykład zdarza się, że dziecko jest leczone z powodu anginy, czy zapalenia gardła, czy jakiejś wyprzeń w okolicy sromu, a to już jest jako jeden z pierwszych objawów cukrzycy. Zdarza się, że dzieci trafiają do oddziału chirurgii dziecięcej z podejrzeniem ostrej choroby chirurgicznej jamy brzusznej, bo są takie dolegliwości bólowe, a to jest początek kwasicy ketonowej. Zdarza się tak.
Jakie badania wtedy trzeba wykorzystać, żeby wykonać, żeby one potwierdziły lub zaprzeczyły?
Pierwsze badanie to jest badanie glikemii. Powinno ono być wykonane z krwi żylnej dla potwierdzenia choroby, ale jako przesiew spokojnie może być to badanie wykonane glukometrem do dalszej weryfikacji w warunkach szpitalnych. Nawet badanie ogólne moczu, jeżeli podejrzewamy zakażenie w układzie moczowym, ono też da nam informację, ponieważ przy rozwoju cukrzycy pojawia się tak zwana glukozuria ketonuria, czyli obecność glukozy w moczu, obecność ciał ketonowych w moczu i to wyjdzie w tym prostym badaniu przesiewowym, badaniu ogólnym moczu.
Takie diagnozy w kierunku cukrzycy, one padają gdzieś u lekarzy pediatrów? Czy to jest częściej tak, że dziecko już jest właśnie w jakimś takim cięższym stanie i dopiero hospitalizacja?
Różnie bywa. Jeżeli lekarz rodzinny, lekarz pediatra podejrzewa cukrzycę, od razu takie dziecko jest skierowane do oddziału, bo to nie jest rozpoznanie, które prowadzimy, leczymy ambulatoryjnie, przynajmniej w naszych warunkach polskich. Dzieci są hospitalizowane właśnie celem między innymi edukacji.
To gdybyśmy tak wróciły parę miesięcy, ponad rok wstecz, pani Olgo, w przypadku pani dzieci, jak wyglądał ten etap hospitalizacji? Co tam się działo i czy to faktycznie, tak jak mówi pani doktor, 10 dni, 14, edukacja, nauka, jak te początki urodziny, która się dowiaduje, że jest dziecko chore, wyglądają?
Pierwsza nasza diagnoza była diagnozą wakacyjną i Max przebywał. Ja zawsze się wzruszam, więc już mi się głos łamie. Max przybywał na wakacjach i był poza domem. I w szpitalu spędził coś około 8 dni, ponieważ dostaliśmy bardzo intensywne szkolenie i spędzaliśmy w szpitalu rzeczywiście wraz z Maxem, z mężem i z braćmi Maxia. Spędzaliśmy po 6-7 godzin na różnego rodzaju szkoleniach, spotkaniach, na obsłudze cukrzycy, na nauczeniu się tak naprawdę od podstaw funkcjonowania. I to był taki długi, dla nas długi, chociaż krótszy niż standardowo czas, ale bardzo intensywny. Już za drugim razem, kiedy 2 miesiące później zdiagnozowano cukrzycę u Ignacego, to byliśmy w Zielonej Górze dzięki pani doktor, która już wcześniej opiekowała się Maksiem. A ten nasz pobyt był w ogóle bardzo, bardzo krótki, także tak naprawdę chyba 6 dni z tego, co ja pamiętam i wróciliśmy do domu. No ale to już byliśmy tak naprawdę zaprawieni w boju i to była kwestia bardziej ustawienia dawek insuliny niż uczenia się cukrzycy typu pierwszego.
Jednym z tematów konferencji jest, i od tego chyba nawet panie zaczynacie, o ile przypominam sobie dobrze program, jest rozwiewanie mitów na temat cukrzycy typu pierwszego. Dlatego zapytam, jakie są to mity, czego najczęściej one dotyczą, o czym chcecie mówić tym osobom, które zajmują się waszymi, naszymi dziećmi?
Że na przykład cukrzycę typu pierwszego powoduje nieprawidłowa dieta. Tak, nie jest to prawda. Oczywiście zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do żywienia swoich dzieci według zasad zdrowego żywienia, ale nie jest to tak, że dieta bogata węglowodanowa jest bezpośrednią przyczyną cukrzycy typu pierwszego. To jest pewna predyspozycja genetyczna, którą dziecko nosi w sobie, na którą nakłada się szereg czynników i dochodzi do ujawnienia cukrzycy. Nie jest to cukrzyca leczona za pomocą tabletek. Tak, jest to zawsze insulinozależna, czyli dziecko musi otrzymywać insulinę. Są dwie formy podawania insuliny, albo za pomocą wstrzykiwaczy typu pen, lub za pomocą urządzenia, które nazywamy osobistą pompą insulinową, które ma zaprogramowane dawkowanie i częściowo dziecko też musi samo dawkować tak zwane bolusy posiłkowe.
Pani Olgo, pani też się spotkała z jakimiś mitami? Nauczyciele w szkole czy rodzice innych dzieci zadawali jakieś takie pytania, które pani pewnie już znając chorobę wydawały się oczywiste, może dziwne, ale one jednak padają.
Czy to są takie najczęstsze stwierdzenia typu, aha, moja babcia też to ma. Więc ja zakładam z reguły, że babcia to sobie zapracowała troszeczkę na cukrzycę typu drugiego, więc zawsze staram się wytłumaczyć, że to zapewne nie jest ta sama cukrzyca. Jak już mówię, że fajnie sobie radzimy z cukrami, bo ktoś pyta, jak się chłopcy mają, no to pytanie idzie, aha, no to jest szansa, że się z tego wyleczą. No i się nie wyleczą i też trzeba to wytłumaczyć. nie dalej jak wczoraj ktoś zadał mi pytanie, a którą to mają cukrzycę, tą lżejszą czy tą cięższą? Właśnie pytałam wcześniej pani doktor, którą można nazwać lżejszą czy cięższą? Nie wydaje mi się, że w ogóle można jaką chorobę powiedzieć. Jako choroba to po prostu nie jest fajnie z nią na co dzień. Także takich pytań i takich nieoczywistych, oczywistych zdziwień jest tak dużo związanych z cukrzycą, że chcemy też o tym powiedzieć, bo one trochę uderzają w nasze dzieci, bo właśnie przede wszystkim wiele osób myśli, że to jest z powodu złej diety. I te nasze dzieci są tak troszeczkę traktowane, że się objadały słodyczami i jadły byle co i byle jak. I to my rodzice sobie zapracowaliśmy i teraz mamy chore dzieci. Co my w ogóle chcemy, bo to w ogóle nasza wina. Więc bardzo głośno chcemy mówić, że to nie tak, że to autoimmunologiczny system po prostu dał nam w kość i trzustka przestała działać tak, jak powinna.
Ale chyba nie ma takich mitów, że cukrzyca jest zaraźliwa.
Ciężko mi powiedzieć, ja bym na to nie wpadła, ale myślę, że znajdą się takie środowiska, które...
Obawa, że można się nią zarazić po prostu. Pani doktor, spotkała się pani kiedyś
nie, z takim sformułowaniem? Nie. Ale... Jedną z takich też rzeczy, którą chcę zaznaczyć, to jest choroba, która od dzieci, od rodziców wymaga ogromnej samodyscypliny. Dzieci mierzą cukry przed posiłkiem, półtorej godziny po posiłku, przed pójściem spać. W nocy się ocenia profil glikemii, przy aktywności fizycznej. Są dzieci, które potrafią zmierzyć cukier 12 razy na dobę. To też jest taki mit. Ale po co? Nie? Bo musimy mieć wgląd w tą glikemię. Stosujemy zasadę intensywnej insulinoterapii. Dziecko podaje sobie 5-6 razy na dobę insulinę, która jest w organizmie i działa. I my musimy wiedzieć, jakie są poziomy glikemii.
I za chwilę więcej o tych wyzwaniach, jakie stoją i przed chorymi dziećmi, i przed ich rodzinami, i przed środowiskiem, w którym funkcjonują. A chodzi o to, żeby to środowisko wspierało, a nie przeszkadzało albo nie rozumiało choroby.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy o cukrzycy typu pierwszego. Przypomnę, w zielonogórskim studiu Radia Zachód. Dziś dr Ewa Malaryk, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy. Pani Katarzyna Dudzic, dyrektor zespołu edukacyjnego numer 1 w Zielonej Górze i prezeska Stowarzyszenia Przestrzeń 4A, założycielka grupy wsparcia dla rodziców po drugiej stronie cukru, pani Olga Arcikiewicz-Mosiądz. Przypomnę też numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Jeżeli jesteście państwo na początku drogi, że ujawniła się cukrzyca u waszych dzieci, macie pytania, chcielibyście się odezwać, albo być może oswoiliście już ten temat cukrzycy i chcielibyście podzielić się takim dobrym przykładem, wesprzeć innych rodziców, jak można funkcjonować, mając chore dziecko, zapraszamy do kontaktu. Do godziny 15 trwa nasz program. Pytanie do pani dyrektor o to właśnie, jakie trudności mogą mieć dzieci z cukrzycą, które chodzą do placówek oświatowych?
Mówiąc szczerze, poprzednio pracowałam w placówce w szkole integracyjnej. Teraz pracuję w szkole, w której panuje, realizowane jest nauczanie włączające, więc w tych dwóch placówkach, w których pracowałam do tej pory, dzieci z jakąkolwiek innością raczej nie spotykały się z większymi problemami i my, nauczyciele, dyrekcja, raczej radziliśmy sobie z tymi różnymi potrzebami dzieci. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, myślę, że pierwszą taką trudnością, patrząc z punktu widzenia nauczyciela i dyrekcji, to przychodzi mi do głowy to, że ten brak wiedzy, o którym pani Olga wcześniej mówiła, może być takim czynnikiem, który trochę hamuje czy trochę wystrasza nas dorosłych w podjęciu tego tematu. Tak sobie myślę, że nauczyciel może bardziej bać się nie tego, że w ogóle musi zareagować w czasie na przykład jakiegoś ataku czy jakiegoś zachowania takiego nietypowego dziecka, ile może bać się tego, że na przykład źle udzieli pomocy, tak? Czyli ten brak wiedzy rzeczywiście może być tutaj takim stresującym czynnikiem też dla nauczycieli.
A jak edukujecie innych uczniów? Jak uwrażliwiacie dzieci na przypadek kolegi, który jest chory po prostu?
My w szkole mamy jedną dziewczynkę, nazywamy ją cukiereczkiem w naszych takich prywatnych rozmowach, czy w ogóle w rozmowach podczas rad. Nasz cukiereczek tak naprawdę ze swoją mamą, dziewczynka przeprowadziła lekcję wychowawczą, kiedy okazało się, że jest chora, że zdiagnozowano u niej cukrzycę. Już we wrześniu podczas jednej z pierwszych lekcji wychowawczych miała miejsce taka pogadanka, podczas której właśnie sama dziewczynka swoje koleżanki i kolegów wyedukowała, asystowała jej mama. Wiem od wychowawczyni, że nie obyło się bez praktycznych pokazów. Dziewczynka pokazywała urządzenia, jakimi dysponuje, tłumaczyła, co jej jest, jak może reagować i myślę, że to oswoiło trochę kolegów, koleżanki, ale też jakby mam wrażenie, że też wyczuliło te dzieci na to, że jeśli z dziewczynką dzieje się coś inaczej, coś nie tak, to też wiedzą, że mają biec do nauczyciela i zgłosić to.
Pani Olgo, to dobry kierunek, żeby włączać same dzieci w edukację kolegów?
To jest cudowny kierunek, bo tak naprawdę dzieciom przekazujące informacje to jest najcudowniejsze, co można zrobić, bo raz, że jest otwartość i dwa, że taka szczerość wśród dzieci. A w naszym przypadku też tak było, że najpierw Max w swojej szkole, starszy syn, przeprowadził pogadankę, miał to zająć 15 minut. Pytań było z sali tak dużo, że trwało to 45 minut i później rodzice na wywiadówce opowiadali mi, jak młodzież, bo to 13-14-letnia młodzież już, opowiadała w domu o chorobie i podkreślali to, że oni nigdy nie wiedzieli tyle, co wiedzą ich dzieci. Tak samo było w przypadku Ignacego, kiedy wtedy w drugiej klasie przyszliśmy właśnie z wszystkimi gadżetami i pokazywaliśmy i dzieci pytały i jest taka wielka otwartość i dzieci, i rodziców, ponieważ ja też byłam szczera i w jednej, i w drugiej klasie opowiadając o chorobie i to jest bardzo ważne. To bym chciała podkreślić, że nie możemy też trochę oczekiwać od szkoły, żeby szkoła załatwiła za nas tematy, wstawić tak brzydko powiem, dziecko chore do szkoły i powiedzieć, proszę się nim zająć, bo to jest nasze właśnie 2 tygodnie nauki intensywnej w szpitalu, nas rodziców, i nie możemy oczekiwać, że ten sam poziom wiedzy i zaangażowania będzie w szkole, więc jeżeli my będziemy troszeczkę roszczeniowi, a nie będziemy wspierać szkoły i nie będziemy współpracować i nie będziemy tak naprawdę otwarci na siebie nawzajem, to nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie bardziej zaangażowany w chorobę naszego dziecka niż my sami. I wydaje mi się, że właśnie taki otwarty dialog rodziców z nauczycielami i włączenie w to wszystko dzieci, no to jest miara sukcesu, że i dziecko będzie się czuło w szkole bezpiecznie, my nie będziemy wpatrywać się ciągle w telefon, czy ktoś tam ze szkoły nie dzwoni, bo cukier jest nie taki, a pani nie wie, co ma zrobić. No o to nam chodzi też w konferencji, po to ją organizujemy, żeby właśnie otworzyć te środowiska, które się opiekują naszymi dziećmi i pokazać, że niewiele trzeba. Ja zawsze mówię, że to jest taki czynnik ludzki. To nie chodzi o to, że placówka musi mieć dysponować nie wiadomo jakimi pieniędzmi, żeby się zaopiekować chorym dzieckiem. To jest tak naprawdę chęć i otwartość, żeby współpracować.
Na ile jest możliwe zapewnienie dziecku edukacji takiej samej, jaka była przed chorobą? Czy dziecko musi jednak w pewnym stopniu zrezygnować z jakiejś aktywności? Tu myślę chociażby o jakichś lekcjach wychowania fizycznego, czy o wyjazdach. Czy to jest realne w ogóle, żeby dziecko z cukrzycą funkcjonowało w szkole, czy w innych miejscach, tak jak wcześniej?
No ja patrząc na swoich dwóch synów, obecnie 8- i 14-letniego, mogę powiedzieć, że mogą w 99% być tak samo aktywni jak ich rówieśnicy. Ten 1% jest taki typowy cukrzycowy, bo raz, że to pewne lęki psychiczne w przypadku na przykład mojego najmłodszego syna, on nie chce jechać na zieloną szkołę, bo mnie tam nie będzie, tak? No ale 8-letniemu synowi nie mogę się troszeczkę dziwić, że on nie chce tam być sam, spać i być w pełni za siebie odpowiedzialny, tak? Bo on przejmuje wtedy za siebie odpowiedzialność. I tak naprawdę to jest tylko to. No, są takie sytuacje, że nie może iść do szkoły, bo na przykład ma całą noc bardzo wysokich cukrów i wstaje rano niewyspany, nie nadaje się tak naprawdę do niczego. I no, to też jest moja taka zgoda na pewne odpuszczenie dziecku, wiedząc, że może być mu trudno. Ale tak i sporty, które są tak naprawdę bardzo wskazane i tutaj też bardzo się staramy właśnie, żeby jak najwięcej aktywności fizycznej u chłopców było. To jest coś, co też daje im takie poczucie przynależności, nie wyłączania. No i tu znowu też jest czynnik rodzica, który nie może być nadopiekuńczy i tak naprawdę schować dziecko pod kloszem i sprawić, że ono jest bardziej chore niż tak naprawdę jest.
Jeśli chodzi o sport, czy jakieś szczególne rodzaje aktywności fizycznej będą polecane dzieciom z cukrzycą typu pierwszego, czy mogą realizować te pasje sportowe, które realizowały wcześniej na przykład?
Jak najbardziej. Sport jest jednym z jakby elementów całościowej opieki nad dzieckiem. Ta aktywność fizyczna, to uwrażliwianie na insulinę, te mięśnie, generalnie wszystkie te czynniki dodatnie, które daje sport, są jak najbardziej pożądane. Ja mam pacjentkę, która pływa, jest pływaczką. Mam pacjenta, który grał, to teraz już poszedł do wyższych klas, już zrezygnował, ale grał w kosza. Więc jak najbardziej i polecany i nie trzeba się bać tego sportu, tak? Też są edukowani rodzice, są edukowani dzieci i mam nadzieję właśnie dzięki tej naszej konferencji też opiekunowie, czy na zajęciach dodatkowych sportowych, czy właśnie WF-iści, jak bezpiecznie podejść do tego sportu, bo to jest możliwe, tak? Oznaczamy poziom glikemii, zabezpieczamy się węglowodanami i nie ma przeciwwskazań do tego, żeby dziecko brało udział w zawodach sportowych, żeby brało udział w zajęciach dodatkowych. Jest to jak najbardziej. Ono ma funkcjonować normalnie, ono ma być elementem grupy, właśnie bez tego wyłączenia, bez tego poczucia choroby. Tak? Ono ma żyć, rozwijać się.
Monitorowanie poziomu cukru podczas takich intensywnych wysiłków też będzie istotne?
Tak, też to będzie na naszej konferencji, bo w tej chwili też korzystamy z różnych, nie tylko z pomiarów glukometrem, tak, ale z różnych systemów ciągłego monitorowania glikemii, czy to CGM, czy typu flash. I też będzie to u nas na konferencji pokazane. Właśnie też będzie taka część praktyczna, żeby ci opiekunowie zobaczyli, jak mierzy się ten cukier, jak się skanuje, jak odczytuje się na pompie, co to jest pompa, jak ona wygląda, co to są peny, jak mierzymy cukier, jak podajemy insulinę, jak podajemy glukagon, to jest taki lek ratujący życie w razie hypoglikemii, ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności i drgawkami. I to właśnie będzie na naszej konferencji.
A które z tych akcesoriów, o których pani mówi, są takie niezbędne dzieciom, które pozwalają im normalnie funkcjonować, normalnie się uczyć, chodzić do szkoły?
Batonik.
Tak zwana teczuszka cukrzyka.
Czyli powiedzcie pani więcej.
Produkt na niedocukrzenie, tak? Czy to będzie syrop glukozowy, czy to będzie tabletka Dextro Energy półwymiennikowa, czy nawet właśnie batonik do aktywności fizycznej. To musi zawsze dziecko mieć. Glukometr, możliwość zmierzenia cukru. I pena lub pompę, czyli czynnik, przez który podajemy insulinę. To są takie bezwzględne rzeczy, które każdy cukrzyk ma zawsze przy sobie i glukagon.
Woda. I woda.
Ja dodam jeszcze, że u nas w szkole, co prawda to nie jest taki niezbędny sprzęt pewnie na co dzień, chociaż może, umieszczone są leki ratujące życie.
To glukagon właśnie.
Tak, ten glukagon, czyli jest w sekretariacie i w sali gimnastycznej, tam gdzie ewentualnie może się coś wydarzyć.
Chciałyście pani też zaprezentować na tej konferencji takie dobre praktyki, które już są wdrożone w szkołach w regionie, możemy powiedzieć? To na przykład to, że jest szkoła wyposażona w tego typu rzeczy.
Tak. To przynieśli rodzice.
Mhm. A jeszcze może któreś placówki wyróżnić?
Jedna placówka jest reprezentowana właśnie przez panią Kasię i pani Kasia wraz z mamą i być może nawet Mają będą opowiadały o tym, jak sprawić wspólnie, że w szkole jest fajnie, bezpiecznie i że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach i w zielonej szkole i tak naprawdę bez ograniczeń. Będziemy mieć także jeszcze jedną placówkę, która wyróżnia się na tle całego naszego miasta, przynajmniej na tą wiedzę, którą my posiadamy, która ma pracownika, który jest specjalnie oddelegowany do czwórki dzieci z cukrzycą i tam się opiekuje. I być może jeszcze jedna placówka, czekamy na potwierdzenie przedszkola, czy będziemy mogli pokazać, jak to jest w przedszkolu, bo to jest tak naprawdę taki bardzo newralgiczny punkt, gdzie bardzo często rodzice rezygnując z pracy, no, zwykle są to mamy, są prawie przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, są gdzieś za drzwiami w samochodzie, tudzież na telefon, żeby przyjechać, podać insulinę, bo tam jest tak naprawdę najwięcej tej takiej opieki podstawowej, którą my rodzice dajemy w domu. A to, co chciałabym powiedzieć, że oswajając inne osoby opiekujące się naszymi dziećmi, my nie mamy jako rodzice przeszkolenia ani lekarskiego, ani pielęgniarskiego. My się tego uczymy i tak naprawdę to jest taka umiejętność, którą może posiąść każdy, bo nie wiemy, kiedy my jako rodzice, czy nauczyciele jako rodzice mogą też się spotkać, każde dziecko może zachorować, więc tak naprawdę to są tak proste sprawy, jeżeli tylko otworzymy się na nie i zechcemy poznać je.
Rodzice też potrzebują wsparcia, stąd ten pomysł, żeby spotykać się cyklicznie, wymieniać się doświadczeniami. Jak w tej chwili grupa wsparcia w Zielonej Górze funkcjonuje?
Staramy się spotykać w miarę regularnie. Mieliśmy taką wakacyjną przerwę i teraz jak zaczęły się przygotowania do konferencji, to tak naprawdę jesteśmy tutaj pochłonięci tematami organizacyjnymi. Spotykamy się na piknikach, wyjeżdżamy na zawody sportowe, biegamy w biegach z naszymi dziećmi, z naszymi przyjaciółmi, więc staramy się po prostu być, a tak naprawdę grupa jest chyba najbardziej ważna dla tych nowych osób. Ja wiem po sobie, jak mi było trzeba znaleźć kogoś, kto mi tą cukrzycę przybliży z punktu widzenia rodzica. I teraz jak pani doktor naszą grupę gdzieś tam przedstawia na oddziale osobom, które są świeżo diagnozowane i te pierwsze telefony ze szpitala czasami jeszcze ja dostaję osobiście, no to jest taki... Ja widzę, jak to jest potrzebne, żeby móc się komuś wypłakać, komuś, kto rozumie, bo rodzina w tym momencie też jest w szoku i tam nie ma takiego zrozumienia, nikt nie wie, a jeżeli ktoś zadzwoni i mówi tak naprawdę to samo, co ja myślałam jeszcze rok temu, to zdaję sobie sprawę, jak bardzo jest potrzebne, żeby ktoś po prostu wysłuchał i poczekał, aż płacz minie z drugiej strony.
Telefony ze szpitala, to musi paść pytanie o skalę tych zachorowań u dzieci. Jak to wygląda? Czy może nie będę pytać jakieś konkretne liczby, żeby tutaj co do jednego dziecka chorego wymieniać, ale czy no to taka choroba cywilizacyjna?
Choroba cywilizacyjna, tak, jak najbardziej. Wzrasta zapadalność na cukrzycę typu pierwszego wśród dzieci. Według prognoz w Polsce do 2025 roku czterokrotnie ma wzrosnąć zapadalność i przesunęły się też te grupy wiekowe. Kiedyś to była typowo choroba wieku nastoletniego, to te młode dzieci 13-16 lat. W tej chwili jest wzrost zachorowalności w tej najmłodszej grupie wiekowej, czyli 0, 4, 5, 7 lat. I te małe dzieci właśnie chorują na cukrzycę typu pierwszego.
Rozumiem, że choroba w domu to też duże wyzwanie finansowe. Czy te wszystkie urządzenia specjalistyczne, leki, insulina, one są refundowane? Jeśli tak, to w jakim stopniu? A jak nie, to jak sobie radzić, gdzie możecie państwo szukać wsparcia na to, żeby zapewnić dziecku funkcjonowanie w dobrym zdrowiu, w jak najlepszym w danej sytuacji?
Częściowo te podstawowe i leki, i akcesoria są refundowane. Podkreślam częściowo, bo nie wszystkim należy się pełna refundacja. Nie będę się tutaj rozwodziła, bo to są tak zawiłe sprawy, o których właśnie też będziemy mówić na naszej konferencji.
Pompy nowej generacji nie są, te najnowszej generacji,
najlepszej
jakości, tak, z największą
takie ilością bezpieczeństwa,
poczucia też bezpieczeństwa z funkcją SmartGuard, no nie są refundowane, ale generalnie leczenie za pomocą osobistych pomp insulinowych jest leczeniem z wyborów dla dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego i jest refundowane dla cukrzyków typu pierwszego do 26 roku życia, jest w 100% pompa insulinowa refundowana, ale już całe oprzyrządowanie i insuliny ryczałtowane, ale mimo wszystko jest to koszt, te paski, to wszystko, więc to jest dodatkowe obciążenie finansowe dla rodziny, na pewno. Plus to, że te mamy małych dzieci, no niestety część z nich rezygnuje z pracy, bo nie są w stanie się opiekować małym dzieckiem chorym na cukrzycę.
Posługuje się pani specjalistycznym słownictwem SmartGuard? Co to oznacza?
To jest taka funkcja w pompie insulinowej, która ma za zadanie nie dopuścić do wystąpienia hipoglikemii, czyli takiego ostrego powikłania cukrzycowego, spadku poziomu cukru, no, który jest niepożądanym, niepożądaną sytuacją.
I niebezpieczną.
I niebezpieczną. I ta pompa, akurat o której mówię, ma tą funkcję, że współpracując z ciągłym monitoringiem glikemii, zaprzestaje podawania insuliny w momencie szybkiego spadku. Algorytm to wylicza, szybkiego spadku i ryzyka osiągnięcia tej hipoglikemii. Kiedy cukier się stabilizuje i zaczyna podnosić, ona ponownie włącza podawanie insuliny.
A to jest bardzo ważne w nocy, ponieważ my rodzice dzieci chorych na cukrzycę ponownie stajemy się rodzicami, mamami karmiącymi, bo tak naprawdę wstajemy. No my akurat mamy taki rytm pierwsza godzina i czwarta godzina, ale to jest taki rytm wtedy, kiedy cukry są tak zwane dobre. A jeżeli z cukrami się coś dzieje, to nie jedną noc ja nie przespałam tak naprawdę, bo trzeba było pilnować. No my mamy taką specyfikę, że mamy dwójkę, z reguły mają zupełnie inne cukry. Jak jednemu spada, to drugiemu rośnie i pilnowanie polega na zupełnie czymś innym, ale generalnie my rodzice mało śpimy.
Mówimy o konferencji, natomiast nie powiedziałyśmy kiedy, gdzie i jak się na nią zarejestrować. To będą bardzo ważne informacje. Zróbmy to teraz, żeby czas audycji się nie skończył i wszyscy zainteresowani głównie z tych grup, a to szerokie grupy, tak jak pani je wymieniła na początku, że w zasadzie każdy mógłby tam znaleźć coś dla siebie, gdzie warto się wybrać i jak się dostać na to spotkanie.
Więc spotkanie jest otwarte, spotkanie jest nieodpłatne. Spotykamy się 24 listopada w sobotę. Niespełna dwa tygodnie. O godzinie 10:30 otwieramy drzwi sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Spotkanie mamy podzielone na bloki. Pierwsze dwa przewidziane właśnie dla nauczycieli, dyrektorów, właścicieli placówek, instruktorów, trenerów. Trzeci blok jest taki już bardziej przeznaczony dla rodziców i rodzin, bo też bardzo, bardzo zapraszamy rodziny, zapraszamy wszelkie ciocie, babcie, wujków, dziadków, bo to też jest ważne, żeby całe rodziny się oswajały z tematem i miały dosyć dużą wiedzę. Bardzo nam zależy na zarejestrowaniu się, ponieważ chcemy wiedzieć, ilu osób możemy się spodziewać, więc na stronie naszego stowarzyszenia www.przestrzeń4a.pl w sekcji stowarzyszenie jest link do rejestracji, do całego planu minutowego konferencji. My zachęcamy wszystkie placówki, wszystkie osoby zainteresowane, żeby przyjechały do nas, przyszły, dzwoniły, rejestrowały się, żeby było jak nas jak najwięcej, bo tak jak pani doktor powiedziała, tych dzieci przybywa i to, że w danym momencie nie mamy pod swoją opieką chorego dziecka, nie znaczy, że za tydzień, za dwa, za trzy nie będziemy go mieli.
Rozumiem, że mile widziani są goście z całego regionu, to nie tylko Zielona Góra.
Tak, nasze zaproszenia poszły mailowo tak naprawdę do tak zwanego byłego województwa zielonogórskiego, zdając sobie sprawę z tego, że będzie łatwiej logistycznie przyjechać. Myślę, że jeżeli spotkamy się z zainteresowaniem, a taką mam wielką nadzieję, przynajmniej tak jak widzę, że na razie rejestracji nam przybywa, osób zarejestrowanych przybywa, to myślimy też o tym, żeby może zrobić ją następnym razem w Gorzowie, jeżeli Gorzów będzie miał taką potrzebę, żeby dla tamtej części naszego województwa zrobić podobną konferencję, podobne spotkania.
Jednym z wykładowców będzie konsultant wojewódzki do spraw diabetologii, endokrynologii dziecięcej, pani dr Małgorzata Urbańska-Kosińska. Ona też będzie prowadziła wykład na tej naszej konferencji.
A kogo jeszcze wśród prelegentów znajdziemy? Kogo warto wyróżnić, powiedzieć? Słyszałam też jeszcze poza anteną, że sportowcy mają się pojawić.
Pojawi się Mariusz Karmelita. Mariusz choruje na cukrzycę typu pierwszego i jest biegaczem, triatlonistą. A jest zdobywcą pierwszego Ironmana. Jest cudowną osobą. Ja miałam okazję, z Mariuszem rozmawiam przez telefon co jakiś czas teraz przed konferencją, ale miałam okazję spotkać się z nim w tym roku na turnieju piłki nożnej dla dzieci chorych na cukrzycę. Energia, wiedza, pozytywne nastawienie. Mariusz cały czas mówi, że nie zapomniałam jego motto, ma takie cudowne motto, żeby wszyscy byli tacy zdrowi, jak on chory, że tacy, tak, tak, to jest Mariusza Motto, a on biega, on jest cały czas aktywny, jest nauczycielem i także myślę, że to jest taka fajna osoba dla trenerów i instruktorów sportowych, żeby go spotkać, żeby wysłuchać, jak tak naprawdę pomóc dzieciakom, jak je przeprowadzić przez sport, jak dać im taką możliwość uczestniczenia i realizowania swoich sportowych pasji.
No właśnie, zostańmy jeszcze chwilę przy tym temacie, bo powiedzieliśmy o tym, jak w szkole mogą funkcjonować dzieci z cukrzycą, jak mogą funkcjonować na zajęciach pozalekcyjnych i gdzie tutaj są największe wyzwania.
Czy zajęcia pozalekcyjne to jest też taka troszeczkę specyfika, nie mówię o sportowych, bo te wymagają przygotowania i tu ważna jest jednak taka wiedza i świadomość opiekunów sportowych, ale zajęcia te pozalekcyjne mają tą specyfikę, że są krótkotrwałe, jeżeli mówimy o takich pozaszkolnych, więc tak naprawdę to tam najważniejsze jest to, żeby opiekun wiedział, że dziecko jest chore i wiedział, jak się ma zachować w danej sytuacji. No co innego, jeżeli mówimy o obozach, półkoloniach, wycieczkach, wyjazdach, tu już się zaczyna taka opieka troszeczkę bardziej taka jak w domu i tej wiedzy tutaj trzeba więcej. Mam nadzieję, że przyjedzie organizator wypoczynku letniego dla dzieci, który jest tak otwarty na wszelkie choroby. Akurat nasz syn w tym roku był na obozie survivalowym 10 dni. On i cukrzyca sami, bez opieki rodziców. Cudowna organizacja, fantastyczne przygotowanie. Chciałabym, żeby taka otwartość była wszelkich organizatorów wypoczynku letniego czy zimowego dla dzieci.
Stąd ten Państwa pomysł, by wyróżniać w pewien sposób placówki otwierające się na osoby z cukrzycą. W jakiej formie chcecie to zrobić?
Oprócz takich standardowych, formalnych zaświadczeń, każda osoba uczestnicząca w naszej konferencji szkoleniowej, które otrzyma każda osoba, chcemy każdą placówkę, z której osoby przyjadą, oznaczyć tytułem placówki przyjaznej dzieciom z cukrzycą typu pierwszego. Chcemy też, żeby to było świadome dla rodziców, którzy przychodzą w dane miejsce, że kadra, która tam pracuje, jest przeszkolona, jest przygotowana i ten poziom rozmowy też już jest zupełnie inny niż kiedy wchodzimy i tak naprawdę mówimy cukrzyca typu pierwszego i bardzo często słyszymy, a to nie, nie, to my nie.
I to chyba było ostatnie zdanie w tym programie, chyba że chcą panie jeszcze coś dodać od siebie. Myślę, że temat został przybliżony. Wiemy, kiedy będzie konferencja, gdzie co najważniejsze, są wolne miejsca i nie trzeba za to zapłacić, by się wyedukować w gronie specjalistów, usłyszeć, no i wdrożyć te praktyki, te zalecenia, o których usłyszymy. Moimi gośćmi dzisiaj były panie Olga Arcikiewicz-Mosiądz, Stowarzyszenie Przestrzeń 4A. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani Katarzyna Dudzic, dyrektor zespołu edukacyjnego numer 1 w Zielonej Górze, Tochynów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I doktor Ewa Malarek, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.
Dziękuję.
Sylwia Misiak i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.